Wtorek, godzina 19, audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiaj
Szymon Stępnik
i Mateusz Golami. Realizuje nas niezmiennie od dłuższego czasu Grażyna Bąk. No i właśnie, mamy dzisiaj 25 czerwca, czyli mecz Polska-Francja. Trochę może w złym momencie mamy tę audycję, ale będziemy jednak prowadzić.
No tak, ale pamiętaj, że przecież wiesz, no, why not both? Słuchacze mogą jednocześnie słuchać naszej audycji i oglądać mecz. Czemu nie?
Zgadza się. To by było bardzo sympatyczne dla nas. Albo nawet sympatyczniejsze, gdyby część widzów na przykład wyłączyła mecz i tylko nas posłuchała.
W każdym razie, jeżeli są tacy widzowie, to ja zamierzam tutaj i oświadczam, przynajmniej wobec, że w każdej piosence będę relacjonował, jaki jest stan dzisiejszego meczu, jaki jest wynik. Także tutaj, drodzy słuchacze, nie będziecie pokrzywdzeni w żaden sposób.
Dzięki ci, Szymon. No i przechodzimy do płyty. Dzisiaj już kończymy z freerunami i przechodzimy do naszego normalnego trybu działania, czyli omawiania płyt. I dzisiaj będzie płyta Dubop, Milesa Davisa, rok 92. Płyta nagrywana w roku 91. Już pośmiertna płyta Milesa Davisa. Bo Miles Davis zmarł w 91, a ona właśnie w 92 została wydana przez Warner Bros. No i mamy tutaj do czynienia z materiałem znowu właśnie na sam koniec kariery Milesa, dosyć nietypowym, bo Miles Davis połączył na tej płycie jazz z hip-hopem. Wpisał się w modny wtedy dosyć na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych nurt zwany jazz rapem. I właśnie, co Szymon, powiedz krótko, sądzisz o tym jazz rapie i o tej płycie Milesa?
Ja myślę, że najpierw posłuchamy sobie jakiegoś utworu, bo ja tutaj mam pewne wątpliwości, czy w ogóle tę płytę można nazwać połączeniem rapu i jazzu, ale to do tego dojdziemy, jeszcze o tym porozmawiamy, ale może na początek muzyka. Co proponujesz?
Słuchajmy, więc posłuchajmy może utworu Fantazji z tejże płyty.
Posłuchamy utworu Fantazy, ale przed utworem Fantazy jeszcze mała dla ciebie niespodzianka. I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to you. I want to wish you a happy birthday. May all your dreams come true. Happy birthday. Happy birthday to you. Yes, happy birthday. May all your dreams come true, yeah. I want to wish you a happy birthday. Happy birthday to you. I want to wish you a happy birthday. May all your dreams come true. Happy birthday, happy birthday to you. Yes, happy birthday. May all your dreams come true.
watch out for licks from my big fat stick. The stick is real thick, call me Easy Mo Dick. But this bit can't be flicked like a lighter to a joint. I'm easy, not why to get the point. In other words, the mo ain't a joke. And something like the trumpet, I'm jumping on the difficult folk. Mom's in the style of the hip-hop bugle, not your ordinary, or even Chattanooga, the train that goes choo-choo, like Norton sang Lulu. The horn cast spells like some witch doctor's voodoo. The notes from his trumpet makes ladies get freaky like sex. Reach your climax, what's next? Two hunky-dories that tickled your fancy, not in your panties, but up in your mind, that's where we stand, see? That's where you seek for the need of a chance to be part of the Easy Mo B, and Miles Davis' fantasy. Another word, another word for your mind one time. Yeah, don't stop, don't stop. Kick it, mind.
To utwór Fantasy z płyty Doopop Milesa Davisa. Audycja nazywa się Kind of Jazz, a Polska remisuje z Francją 0-0. Mateuszu, przed utworem Fantasy była jazzowa wersja Happy Birthday to You, więc powtarzam jeszcze raz. Wszystkiego najlepszego, bo masz dzisiaj urodziny.
Dziękuję bardzo, dzięki wielkie.
Kontynuując już nasze dywagacje na temat płyty, zapytałeś mnie, co sądzę o takich połączeniach jazzu z rapem i zastanawiałem się, co odpowiedzieć, bo odpowiedź nie jest jednoznaczna. Z jednej strony bardzo lubię takie różne eklektyczne podejście do muzyki jazzowej, wszystkie te fusiony i tak dalej. No fajnie, nie zawsze coś nowego, że łączymy różne gatunki ze sobą. Ale mam pewne wątpliwości, czy rzeczywiście możemy tutaj mówić o połączeniu muzyki rapowej w takim czystym tego słowa znaczeniu z jazzem. No bo jednak to jest bardziej dla mnie taki rytm and blues, a jazzu jest tutaj naprawdę bardzo mało. Bardzo mało jest improwizacji, bardzo mało jest fraz jazzowych. Rzekłbym bardziej takie powtarzające się jak mantra smów jazzowe kompozycje, jeśli już.
Trochę jest w tym prawdy, bo faktycznie ta płyta jest, oprócz tego, że jest jazz rapowa, to myślę, że jest tam dużo funku, soulu, R&B, muzyki klubowej, bo też ona jest taka clubbingowa mocno, zwłaszcza utwór Mystery, którego będziemy słuchać.
Tak, w ogóle jeżeli chodzi o nazwę tej płyty, no to jak tutaj podają sami producenci, jest to połączenie dwóch gatunków, czyli duopu, który jest pod gatunkiem R&B i bebopu, który jest oczywiście pochodzący od jazzu.
No właśnie, tak. I tutaj rzeczywiście miesza się dużo różnych wpływów, ale myślę, że ten wątek rapowy jest najważniejszy, bo producentem tej płyty jest Easy Mo B, czyli taki legendarny producent muzyczny z Nowego Jorku z przełomu lat 80., początku lat 90., który właśnie był taką właśnie legendą producencką tamtego okresu i tamtego miejsca. No i w związku z tym Miles Davis postanowił go zatrudnić i ubarwić płytę takimi właśnie wstawkami hip-hopowymi, które są dosyć krótkie, nie są takie bardzo rozbudowane. Właściwie w wielu utworach można je usłyszeć, więc myślę, że on po prostu chciał postawić na ten rap, ale chyba rzeczywiście w praktyce trochę do końca mu to nie wyszło, bo jednak chyba nie czuł tego nowego świata tak dobrze, żeby tą płytę tak odpowiednio jakby osadzić w tym jazz rapie, jak to powinno chyba mieć miejsce.
Ja myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, że Miles Davis zmarł podczas procesu tworzenia tej płyty. On bodajże sam wystąpił tylko, ale możesz mi poprawić. Znaczy, wystąpił, no, zdążył wyprodukować tylko chyba 6 utworów Miles jako Miles, tak?
Tak chyba było, tak.
Reszta została dobrana, połączona, wyedytowana po jego śmierci, więc, no wiesz, tutaj sam Miles nie miał, że tak powiem, decydującego wpływu na ostateczny kształt tego nagrania. No i chyba trochę być może dlatego to nie do końca, mówiąc kolokwialnie, pykło.
Tak, myślę, że ta płyta jest trochę taka naszkicowana, niedopracowana, ma taki bardzo rozrywkowy vibe, który też trochę może odbiera jej takiego ciężaru gatunkowego, które płyty Milesa zawsze miały, prawda, bo one zawsze jednak oprócz tego, że bywały rozrywkowe, to jednak miały taką głębię swoistą. Tutaj chyba trochę tego brakuje, ale jest to taki materiał zaskakujący, myślę, jak na niego, no i to jest, bardzo się dobrze wpisuje w jego sposób myślenia o muzyce, nieodgrzewania starych kotletów i jeszcze właściwie na sam koniec kariery zrobił taki zwrot, prawda, w stronę tego jazz rapu. Może trochę nieudolny, ale jednak próbował.
No próbował. W ogóle to była taka historia, że Miles szedł sobie kiedyś ulicą, jak to on miał kiedyś w zwyczaju. No i usłyszał rapujących ludzi na ulicy. Dobiegły go takie hip-hopowe rytmy. No i pomyślał sobie, że to jest przecież powrót do korzeni muzyki czarnoskórych, którą był na początku jazz. Więc znalazł taką korelację pomiędzy jazzem a właśnie hip-hopem, że to i to jest muzyka afroamerykańska, taka typowa, wywodząca się właśnie z korzeni Afroamerykanów.
Tak, poza tym, prawda, oba te gatunki cenią bardzo tak zwany feeling, czyli właśnie takie dobre osadzenie i w rytmie, i właśnie też sample, prawda, które są często w hip-hopie jazzowe. Myślę, że one mają rzeczywiście dużo wspólnego, jakby takie trochę zejście się świata rapu i świata jazzu. Wydaje mi się, że było trochę nieuniknione, zwłaszcza w tym okresie, bo to był też dobry okres, tak zwana złota era hip-hopu. Ona trwała gdzieś od połowy lat 80. do połowy lat 90. i wtedy rzeczywiście ten hip-hop wschodniego głównie wybrzeża, czyli Nowy Jork i okolice, był bardzo progresywny. Tam dużo rzeczy się ze sobą mieszało. On był też często taki nakierowany społecznie. Były dosyć ciekawe, głębokie teksty, ale były też właśnie wpływy z różnych gatunków. Sample właśnie z bardzo różnych miejsc. No i właśnie wtedy ten jazz rap miał taki dobry okres.
A powiedz mi, Guru wydał swoją płytę później czy wcześniej?
Rok później, to był 93 rok.
No to, czyli znowu tutaj mamy dowód na to, że Miles był no, geniuszem w swoim rodzaju, że on wyznaczał trendy tak naprawdę, bo przecież pamiętasz, tak samo było z jazzem modalnym, tak samo było z muzyką fusion, tak samo było z połączeniem popu i jazzu w postaci tutu. No Miles zawsze powiedzmy wstawiał ten kij w mrowisko i tworzył podwaliny pod nową erę jazzu.
Trochę tak, ale jakbyś się dokładnie przyjrzał, bo ja trochę zacząłem to śledzić, to do końca tak nie było, bo jest taki zespół Tribe Called Quest, może kojarzysz, który właśnie nagrał płytę People's Instinctive Travels i dalsza część, której nie pamiętam, bo to jest strasznie długi tytuł, w 89 roku i właśnie tą płytę się uznaje za taki symboliczny początek jazz rapu, czyli to było jeszcze parę lat wcześniej. I jeszcze wcześniej też był taki zespół De La Soul, który też właśnie mieszał jazz z rapem, więc on gdzieś się tak zaczął gdzieś w połowie lat 80, a rzeczywiście Miles Davis się dosyć szybko ten jazz rap podłączył, ale już jakby miał trochę utorowaną drogę.
To okej, nie, ale to wiesz, jak to jest. No tak naprawdę, gdyby śledzić początek thrash metalu na przykład, nie? No to znaleźlibyśmy jego początki, nie wiem, w muzyce Queen. No tak naprawdę to bardziej, wiesz, lata 80. i Metallica, która rozpromowała ten thrash metal. Więc no, okej, pewnie wiesz, no nawet z jazzem modalnym też znaleźlibyśmy jakieś wykonania przed Milesem Davisem, no ale to nie ulega wątpliwości, że to on to zapoczątkował. Zapoczątkował, rozpromował. O, to jest może bardziej lepsze słowo.
Tutaj wiesz,
też to polemizujesz.
Polemizuję, tak, bo myślę po prostu, że on się bardzo dobrze wpisał w kontekst, który wtedy istniał. Wtedy jazz rap miał dobry okres i rzeczywiście dużo artystów, że tak powiem, kombinowało w tą stronę i on po prostu był jednym z nich. Więc on jakby z punktu widzenia rapu być może nie robił nic tak bardzo oryginalnego, natomiast z punktu widzenia jazzu, jako przedstawiciel świata jazzu, rzeczywiście wszedł bardzo tak ostro w ten świat hip-hopu i tutaj z tej perspektywy był oryginalny. Ale myślę, że raperzy już wcześniej, no zresztą też są na to dane, wcześniej już z tym jazzem flirtowali mocno.
No, chciałbym tutaj bronić Milesa Davisa, ale widzę, że przygotowałeś tutaj argumenty, które niszczą każdą moją tezę, więc proponuję posłuchać muzyki, ale zanim powiesz, czego posłuchamy, powiem kolejną smutną wiadomość. Polska przegrywa 1-0. Kylian Mbappé strzelił z rzutu karnego.
No cóż poradzić, to pozostaje nam tylko słuchać muzyki i się tym pocieszać.
Dokładnie. Więc czego słuchamy?
Więc może posłuchajmy Dubop Song tytułowego.
Just digging that Dubop sound, just digging that Dubop sound with my
No i jesteśmy z powrotem. Wybrzmiał nam Dubop Song. Taki jazz rapik sympatyczny. I tutaj właśnie oprócz trąbki Milesa Davisa mamy AB Maniego niejakiego i Easy Mo B jako właśnie rapujących w tle swoje rapy w tym utworze.
Wiesz co, mam taką teraz refleksję, że ci wszyscy amerykańscy raperzy naprawdę mają fajne psyfki, że na przykład 50 Cent, no, w ogóle wiesz, że teraz 50 Cent to tak naprawdę powinien być $1? Ze względu na inflację.
A ze względu na inflację, no tak. Tak.
Money i AB Money, no zawsze mnie to fascynowało.
No tak, to już wtedy w tamtym czasie był na przykład Big Daddy Kane albo Large Professor, prawda? To o, bardzo fajny.
Albo Dr. Dre.
Dr. Dre, albo i, Snoop Dogg.
Albo Snoop Dogg. Wiesz, że Dr. Dre nie jest doktorem?
No tak, jak Large Professor nie jest profesorem.
Dobrze. To czego słuchaliśmy?
No słuchaliśmy właśnie Dubop Song. No i tak, i teraz będziemy może iść bardziej w stronę takiej klubowej, klubowego klimatu tej płyty, bo ona też ma taki vibe.
No dobrze, dobrze, ale daj mi w ogóle powiedzieć coś, co sądzę o tym utworze, o tytułowym Dubop Song.
No, słucham, słucham.
Podoba ci się ten utwór?
Nie bardzo mi się podoba.
No właśnie, mi też się nie podoba, bo to jest trochę taka dziwna laurka wystawiona dla Milesa Davisa, no bo co jest w tym takiego fascynującego, że śpiewałem o tym, że on potrafił fajnie grać na trąbce i że w ogóle Miles Davis, że on jako jedyny. Jakby ze wszystkich laurek, jakie można wystawić temu człowiekowi, laurka z takim pseudorapem jest chyba ostatnie, czego byśmy pożądali.
Tak, zgadzam się z tobą. Faktycznie to jest taki utwór, trochę takie, jak to się mówi, wchodzenie w dupę, mówiąc brzydko, muzyczne. I rzeczywiście słychać tutaj takie zachwalanie Milesa Davisa, całej jego kariery, umiejętności gry na trąbce, a cały utworek jest taki trochę taki sztuczny, prawda? Tam ten rap jest taki właśnie mało osadzony, rytm jest taki trochę jak z takiej słabej piosenki pop, więc rzeczywiście jak na takie mocno osadzone w kontekście społecznym też i tamtego czasu i właśnie Nowego Jorku rapy, które na przykład robił właśnie Nas, którego będziemy też słuchać potem, albo na przykład Notorious B.I.G., no to ten rapik jest taki bardzo letni, myślę.
No, więc zresztą tutaj sam mówisz rapik letni, no niektórzy w ogóle mogą podważać to, czy to jest rapem samo w sobie. No dla mnie to nie jest rapem. To jest bardziej takie śpiewanie w stylu R&B.
Myślę, że pod rap to można podciągnąć, ale rzeczywiście jest to no, słaby utwór. Ale to jakby puszczamy w audycji słabe utwory, żeby jakby nie dać naszym słuchaczom samemu ocenić niektóre rzeczy.
No tak, tak samo jak przecież słabe filmy. Też warto czasem obejrzeć, aby móc docenić coś lepszego.
To prawda.
Słuchaj, teraz proponowałeś bodajże utwór jaki?
Mystery.
Mystery. I Mystery jest w twojej ocenie lepszy od tytułowego utworu z tej płyty?
Zdecydowanie. Właśnie Mystery jest bardzo, bardzo ciekawy i on właśnie ma taki klubowy vibe.
No co, słuchamy?
Słuchajmy. We'll be right back. No tak, i utwór Mystery, czy rzeczywiście taki zagadkowy, Szymon, jak tytuł wskazuje?
Myślę, że niekoniecznie, ale rzeczywiście podobał mi się bardziej niż tytułowa piosenka z tejże płyty. A to może dlatego, że nie było rapowania w nim.
Nie było rapowania, poza tym on ma w sobie taką ciekawą atmosferę. Z jednej strony jest taki mocno klubowy i skoczny, a z drugiej strony jest w nim jakaś taka właśnie melancholia, tajemniczość, no coś wiesz, takiego ambiwalentnego.
No wiesz co, mi on przypomina taką muzykę z lat 80. typu, nie zapomniałem tego kompozytora, ale napisał między innymi do Miami Vice.
A, Jan Hammer.
Tak, Jan Hammer. No, też mówiliśmy o Janie Hammerze zresztą na ramach naszej audycji.
Zgadza się. Nie omawialiśmy chyba żadnej jego płyty, ale gdzieś tam się nam przewijał.
Tak, pojawił się jako jeden z artystów występujących gdzieś tam. No, ale tak, to na pewno był ciekawy utwór, ale nawet tutaj, w mojej ocenie, słychać największy mankament całego tego wydawnictwa. Mianowicie to, że nie wiem, czy masz taką ocenę samą jak ja, że jednak ta trąbka Milesa jest czasami wepchnięta na siłę. Mianowicie, no tutaj jest jakaś melodia, takie jakby akordy idące wprost. Nawet tutaj, chociaż nie ma sampli w tym utworze, co przed chwilą słychaliśmy, Mystery, no nie ma sampli, sam to powiedziałeś, a jednak cały czas jest ten lecący jak mantra, rytm, te same akordy przez całą piosenkę i trochę, mam wrażenie, wepchnięta na siłę ta trąbka. Czy ten utwór zyskałby bez tej trąbki? Nie. Ale czy zyskuje razem z trąbką? Też nie. Ona jest taka jakby trochę z boku, trochę obojętna w kontekście całości. No i mam wrażenie, że wiesz, że tutaj Miles sobie coś tam swoje gra, a wszyscy inni grają też coś zupełnie innego. Nie ma jakby tej chemii pomiędzy solistą a rytmem.
Mhm, no tak, faktycznie, trochę tak jest. Myślę, że rzeczywiście oni grają tak trochę sobie amuzą. Ta część taka sekcyjna, prawda? Która gra taką muzykę klubową i Miles, który tam sobie trochę tak wiecznie jakby w odrębnym trochę kierunku improwizuje, ale nie zgodziłbym się z tobą, że ta trąbka na tej płycie przeszkadza, bo myślę, że ona jest bardzo fajnie wpleciona i w ten clubbing, i w ten jazz rap właśnie, ale myślę, że Miles Davis powiedziałbym, że po prostu myślę, że był trochę za stary już wtedy, jak nagrywał tą płytę i takie odmłodzenie bardzo jego twórczości i wejście w jazz rap, który wtedy był kojarzony z bardzo młodymi muzykami, no to było takie trochę chyba dla niego wejście na zbyt głęboką wodę.
No, czy był aż taki stary? No ile on miał wtedy lat? Koło 70?
No, 65 lat.
65 lat, no to nie był aż taki stary.
No, taki bardzo nie, ale wiesz, ale jak na takie wchodzenie na taki grunt, to może trochę zbyt stary. Nie, może masz inne zdanie.
No, oczywiście, że mam inne. No, nie doceniasz wielkiego mistrza Milesa w mojej skromnej ocenie. Znaczy też nie chcę być źle zrozumiany, ponieważ tutaj jak najbardziej podoba mi się trąbka, podoba mi się sposób grania Milesa, no ale po prostu to nie pasuje do całości utworów. No i nie chodzi o to, że był za stary, czy nie miał już tej mocy. Bardziej wydaje mi się, że po prostu ta płyta została wydana trochę na siłę, wiesz? Że były tam jakieś nagrania Milesa w ogóle nieobrobione. No Miles nie dał zgody, prawda? On ostatecznie nie dopuścił tych utworów do użytku, do wydania. To zrobili producenci już po jego śmierci. No. Jakby rzeczywiście jest to określane jako płyta Milesa, ale to dla mnie jest bardziej płyta producentów, którzy trochę chcieli wycisnąć więcej z jego legendy.
No nie wiem, właśnie tak jak mówisz, to zastanawiam się i pewnie trochę masz racji, ale myślę, że jednak ona nosi takie wyraźne piętno autorskie, tylko myślę, że jest trochę w tym sensie ryzykowna i to ryzyko się może mu trochę nie opłaciło, że wszedł jakby w zupełnie nowy dla niego teren, prawda, bo on z raperami, z producentami rapowymi w ogóle nie miał wcześniej do czynienia i tutaj nagle jakby próbował z nimi jakieś grać nowe rzeczy i myślę, że być może gdyby kolejna, czy tam jeszcze kolejna płyta w tym nurcie powstała, gdyby on dłużej żył i mógł jakby te jazz rapy nagrywać dłużej, to pewnie by się one bardziej sprofesjonalizowały, ale ta pierwsza płyta jest taka pełna niedoróbek, myślę.
No właśnie i Miles, jako perfekcjonista, zadam ci pytanie, myślisz, że wypuściłby taką płytę, gdyby żył?
Być może nie, być może właśnie gdyby żył, to by jeszcze czekał z tym materiałem.
Tak, na pewno czekałby z tym materiałem i dopracowywałby aż do tego momentu, aby brzmiało to dobrze i świeżo. No, ja znam Milesa, a trochę jego utworów przesłuchałem, no raczej nie wypuściłby czegoś takiego.
To prawda, może masz rację, chociaż tak, wiesz, ciężko to tak sobie głośno myślę ocenić, ale być może jest w tym dużo prawdy, co mówisz.
No, w ogóle przypomina mi ta płyta trochę wydawnictwo Made in Heaven Queen, gdzie no to też 4 lata po śmierci Freddiego wydano niewydane wcześniej utwory i to też trochę jakby bez autorskiego sznytu wokalisty Queen, tylko bardziej pozostali muzycy dopracowywali, dogrywali, dośpiewywali. No i wiesz, też brzmi trochę sztucznie ten album, ale podobnie jak Dubop. Jest to jakaś kratka dla fanów, prawda? Że tutaj możemy usłyszeć swojego idola, pomimo tego, że już od nas odszedł.
Tak, to prawda. No, jeszcze z takich kwestii technicznych też o tym rozmawialiśmy w kuluarach, że ta płyta jest głównie na samplach oparta, prawda? Mhm. I to też trochę pewnie czyni ją taką wtórną. Zresztą no, w hip-hopie opieranie utworu na samplach nie jest niczym dziwnym, natomiast może w jazzie jest i właśnie myślę, że to też powoduje, że ta płyta tak trochę plastikowo brzmi. Że tam właśnie większość utworów, chyba z wyjątkiem tego Mystery, to są utwory oparte na samplach z artystów, no, z różnych tam dziedzin muzyki, nie tylko z hip-hopu, z jazzu, ale też z funka, z R&B, soulu i tak dalej.
No, to jest ciekawa płyta, ciekawy koncept, ale jednak, tak jak tutaj już mówimy, niedopracowana i to trochę boli, bo naprawdę to mogłoby być ciekawe wydawnictwo, ale zabrakło tutaj większego artyzmu chyba.
Zabrakło artyzmu, zabrakło też trochę serca, takiego osadzenia w pewnym kontekście, który też Miles Davis dobrze zna, ale właśnie pomyślałem sobie, że skoro mówimy o tym osadzeniu, którego trochę tej płycie brak, to posłuchajmy sobie takiego rapu czy jazz rapu z tamtego mniej więcej okresu, który jest świetnie osadzony w Nowym Jorku tamtego okresu i mam na myśli Nasa, czyli legendarnego, jednego z najsłynniejszych raperów ever.
O, to brzmi bardzo ciekawie.
I posłuchalibyśmy sobie utworu One Love z płyty Illmatic, która też jest takim legendarnym albumem, zresztą wpisanym podobno do Biblioteki Kongresu jako jeden z największych skarbów kultury amerykańskiej. To jest rok 94 i tutaj mamy też właśnie sample jazzowe w tym utworze, między innymi The Heath Brothers, tam jest taki bardzo ładny w tym utworze akord, właściwie riff na fortepianie, który tak się powtarza ciągle w tym utworze i on właśnie jest Heath Brothers i jeszcze mamy taki rytm też specyficzny, który jest Parliament, zespołu Parliament George'a Clintona.
Jeszcze powiedz mi, Heath Brothers w sensie tak jak ten wirus Heath, tak?
Nie, właśnie. H-E-A-T-H.
A, okej, okay, dobrze. Już gafę ten strzelił. Told her she's been busy, that's when she got hyper flipping, talking about he acts too rough. He didn't listen, he be ripping while I'm telling him stuff. I was like, yeah, shorty don't care, she a snake too, fucking with the niggas from that fake crew that hate you. But yo, guess who got shot in the dome piece? Jerome's niece on her way home from Jones Beach's bug. Plus little Rob is selling drugs on a dime, hanging out with young thugs that all carry nines. And nighttime is more tripe than ever. What up with poor nigga? Did you see him or y'all together? If so, then hold a fort down, represent to the fullest. Say what's up to Herb, Ice, and Bullet. I left for half a hundred in your commissary. You was my nigga when push came to shove. One what? One love. One love. One love. Stay strong, out in New York, the same shit is going on. The crackhead stalking, loud mouths is talking. Ho, check out the story yesterday when I was walking. That nigga is shot last year, try to appear like he hurt something. Word him up, I heard him fronting, and he be pumping on your block. Your man gave him your Glock, and now they run together. What up, son, whatever. Since I'm on the streets, I'ma put it to a cease. But I heard you blew a nigga with an ox for the phone piece. Wildin' on an Allen, but now with Elmira, better chill, cause them niggas will put that ass on fire. Last time you wrote, you said they tried you in the showers. But maintain when you come home, the corner's ours on the rails. All these crap niggas know the deal. When we start the revolution, all they probably do is squeal. But chill, see you on the next VI. I gave you my Duke's loop for kicks, plus into flicks. Your brother's buck wildin' in Fort Maine. He wrote me, he might be this case, so he come home, I'm playing low key. So stay civilized, time flies, no incarcerated, your mind dive. I hate it when your mom's
drops. It kinda makes me wanna murder for real. I even got a mask and gloves to bust slugs for one love.
One love, one love.
With a Buddha sack, minds in another world, thinking how can we exist through the facts written in school textbooks, Bibles, etc. Fuck a school lecture, the lies get me vexed up. So I be ghost for my projects. I take my pen and pad for the weekend, hitting nails while I'm sleeping. A 2-day stay, you may say I needed time alone to relax my dome. No phone left and not at home. You see, the streets had me stressed, something terrible. Fucking with the corners, have a nigga up in Bellevue at HDM. Hit with numbers from 8 to 10. A future in a maximum state pen, it's grim. So I comes back home, nobody's up with Shorty Doo-Wop. Rolling two Phillies together in the bridge, we call them OOPs. He said, Nas, niggas call me busting off the roof. So I wear a bulletproof, a pack of black Trey Deuce. He inhaled so deep, shut his eyes like he was sleep. Started coughing when I peeked to watch me speak. I sat back like the Mac, my army suit was black. We was chilling on these benches where he pumped his loose cracks. I took the L when he passed it, this little bastard keeps me blasted and starts talking mad shit. I had to school him, told him don't let niggas fool him. Cause when the pistol blows, the one that's murder be the cool one. Tough luck when niggas are struck, families fucked up. Could've caught your man but didn't look when you bucked up. Mistakes happen, so take heed, never bust up if the crowd kept him solo, make the right man bleed. Shorty's laugh was cold-blooded as he spoke so foul. Only 12 trying to tell me that he liked my style. Then I rose, wiping the blunt's ass from my clothes and froze. Only to blow the earth smoke through my nose and told my little man I'm a ghost, I prose. Left some jewels in his skull that he could sell if he chose. Words of wisdom from Nas, try to rise up above. Keep an eye y'all for Jake, Shorty Wop, one love.
No właśnie, wracamy po One Love. Taki sobie pomyśleliśmy kontekst dla Milesa Davisa i płyty Dubop. No ja osobiście jestem wielkim fanem i tej płyty, i tego utworu. Myślę, że to jest taki dobry, bardzo rasowy hip-hop właśnie z lat 90. też z elementami jazzu. No właśnie, a myślę, że ta płyta Milesa Davisa jest mało rasowa właśnie. O, i to myślę, że bym tak sformułował najtrafniej ze swojej perspektywy zawód w stosunku do niej.
No tak, tutaj w One Love słyszeliśmy to, czego nie ma tak naprawdę w płycie Milesa Davisa, czyli wiesz, ten artyzm, tą chęć tutaj wypowiedzenia tych słów, ten klimat, który też jest przecież bardzo ważny w rapie. No, a Miles jednak, znaczy może nie Miles, ale producenci Milesa jednak nie potrafili tego odtworzyć na niniejszym wydawnictwie.
Zgadza się. Przy tym trzeba pamiętać, że Nas był biednym chłopakiem z Nowego Jorku, dokładnie z Queensbridge, takiej dzielnicy wielkich osiedli mieszkaniowych w części Queens Nowego Jorku, i właśnie on przeszedł taką typową drogę rapera, który właśnie z takiego biednego środowiska się próbował wyrwać za pomocą tych rapów, i myślę, że taki autentyzm słychać w tej jego muzyce. Natomiast u Milesa Davisa ten kontekst jest zdecydowanie bardziej rozrywkowy, a myślę, że właśnie ten rap ze wschodniego wybrzeża, on zasłynął z tego, że miał takie fajne podłoże społeczne, a tego u Milesa Davisa w ogóle nie ma.
No tak, w ogóle to też jest trochę fascynujące, bo Eminem, już w ogóle odchodząc od jazzu, no to on zrobił z siebie chyba taką osobę, która wywodzi się z Brooklynu, z tych takich biednych dzielnic, a gdzieś tam czytałem, no ale to możesz mnie poprawić, bo ja w ogóle tutaj nie uważam się za fana rapu, no ale ponoć Eminem no wcale nie wychował się w biednej rodzinie, w biednej dzielnicy, tylko no był dobrze sytuowanym chłopakiem.
Nawet nie wiem, wiesz, nie znam biografii Eminema, ale myślę, że on jest takim raperem, który balansuje, prawda, pomiędzy tym bardziej takim rozrywkowym obliczem rapu, a tym bardziej takim serio społecznym. Ale na przykład Nas, myślę, że jest dosyć wierny przez całą swoją twórczość takiemu społecznemu jakby posłannictwu rapu i to na przykład powoduje, no, że on ma, myślę, status taki zupełnie kultowy.
Tak samo też z zachodniego wybrzeża rap, to chyba bardziej już mi się kojarzy z wojnami gangów, z jakimiś takimi disami. Tam był Tupac chyba z zachodniego wybrzeża, prawda?
Tupac, tak, tak.
No cóż, no, wspaniałe czasy. No ja nigdy, powiem ci szczerze, jakoś nie wgłębiłem się w muzykę rapową. Zawsze, wiesz, zawsze wolałem ten element melodii, ten element muzyki. No jednak w rapie to bardziej chodzi o tekst. Zresztą świętej pamięci Jan Ptaszyn Wróblewski kiedyś tak fajnie się wypowiedział o rapie i łączeniu czasu z rapem. To jest trochę tak, że w tle jest fajna muzyka, ale czemu ktoś musi przy tym gadać i tak dużo przeszkadzać? I to była jego muzyka o jazz rapie.
No tak, takie bardzo w jego stylu, prawda? On pomimo całej sympatii jednak myślę, że trochę też nie rozumiał za bardzo tej muzyki, bo to trochę nie jego pokolenie. Ale ja powiem szczerze, że też nie jestem wielkim znawcą jazz rapu i w ogóle hip-hopu, ale myślę, że szczególnie właśnie w tym okresie, który omawiamy mniej więcej, czyli właśnie ten początek lat 90. koniec lat 80. Rzeczywiście wtedy ten hip-hop był bardzo autentyczną muzyką, taką właśnie, która miała ten głęboki przekaz społeczny, mówiła też o problemach społecznych, które właśnie dotykały raperów i za pomocą tych rapów oni się z nich wyzwalali często, więc myślę, że ta dawka autentyzmu wtedy w hip-hopie była ogromna i myślę, że ona jest trochę nie do powtórzenia dzisiaj, bo dzisiaj myślę, że hip-hop bardziej poszedł zdecydowanie w stronę taką rozrywkową i w związku z tym to są takie rzeczy mniej autentyczne i mniej poruszające, prawda? No, natomiast tamten okres był inny.
No wiesz, no, bo to trochę tak jak z muzyką ogólnie. No oczywiście, że hip-hop może być komercyjny i może być też hip-hop artystyczny. Zresztą dobrze nam znany i lubiany tutaj przez Kind of Jazz Kacper Krupa wydał niesamowitą płytę z Koniecznym i Złoną, Taxi. Bardzo ją lubię, no, ale to jest właśnie to, czego bym oczekiwał od tego gatunku, że wiesz, że tutaj wszędzie jest ten artystyczny sznyt, rzeczywiście są takie frazy jazzowo-improwizacyjne, to jest taki od serca tekst, takie rapowanie zupełnie od serca. No bo tutaj w tym dubopie, no, trochę jest to wciśnięte na siłę rzeczywiście, nie? I trochę na siłę z tego chciano zrobić płytę jazz-rapową, nie do końca wiedząc, w którym kierunku ma to pójść. No ta płyta paradoksalnie, wiesz co, tak sobie teraz myślę, że ona jest zbyt bezpieczna, że być może za bardzo bano się, aby zniszczyć dziedzictwo Milesa, że zrobiono no, taką ciekawą, ale mimo wszystko dość nijaką płytę.
Zgadzam się. Rzeczywiście ona jest taka troszeczkę plastikowa, troszeczkę bezbarwna. Mowę z paroma wyjątkami, ale rzeczywiście nie jest to na pewno jakiś wielki materiał. No ale rzeczywiście no, trzeba przyznać, że jakby właśnie wpisuje się w tą taką politykę Milesa szukania nowych rzeczy, póki jest na scenie i póki coś może stworzyć. No i jakby chwała mu za to, że spenetrował nowy obszar, no ale jak to czasami bywa z eksperymentami, nie zawsze wypalają. I ten chyba trochę nie wypalił.
To co mamy jeszcze w zanadrzu z tej płyty?
High Speed Chase.
Czyli taki pościg na autostradzie.
Tak, taki trochę pościg i początek trochę jak z kreskówki w tym utworze.
Zatem słuchajmy. To był utwór High Speed Chase, płyty Doo Pop Milesa Davisa. Audycja nazywa się Kind of Jazz, a Polska remisuje z Francją 1-1.
No tak, czyli nam się optymistycznie zrobił.
Bardzo optymistycznie. Ale tak samo optymistycznie wygląda przyszłość Kind of Jazz. Mam rację?
No tak, to prawda.
Będziemy obecni podczas letniej Akademii Jazzu. Będziemy dla Państwa relacjonować, właściwie fotorelacjonować koncerty. Będziemy tam rzucać jakieś swoje opinie, jakieś swoje relacje. Być może uda nam się zrobić jakiś wywiad. Jestem niemal pewien, że uda nam się zrobić jakiś wywiad. No ale te wywiady to chyba niestety najwcześniej usłyszycie, drodzy Państwo, w październiku, jak wróci nasza audycja.
Teraz w październiku, albo może we wrześniu.
Albo może we wrześniu, to się jeszcze okaże, bo wiadomo, tutaj musimy zebrać całą ekipę, musimy zebrać realizatorów, a to jest jednak taka sprawa typowo organizacyjna, na którą no, różnie mamy wpływ. Za to ty, Mateusz, chyba za tydzień jednak jeszcze zrobisz.
Tak, jeszcze pomyśleliśmy, że za tydzień zrobię już sam jedną audycję i potem zrobimy sobie wakacyjną, krótszą bądź dłuższą przerwę.
Zgadza się. Oczywiście jeszcze a propos innych koncertów. Prawdopodobnie wszyscy będziemy na koncercie Brantforda Marsalisa razem z Mateuszem Smoczyńskim, który odbędzie się bodajże 7 lipca w niedzielę. Nie wiem, czy dobrze liczę. No ale jakoś tak. No, wpiszecie sobie Państwo Brantford Marsalis, Mateusz Smoczyński i tam jest taki jeden fajny koncert, na który wybierze się tutaj nasza cała ekipa razem z Jędrkiem Janickim, dawno niewidzianym, niesłyszanym.
Tak, to prawdopodobnie będzie w Radziejowicach, tak? W pałacu.
Tak, Radziejowice.
Bardzo malowniczo położone miejsce, więc zapraszamy również na ten koncert.
No to co, Mateuszu? Jakiś utwór tutaj na koniec, na pożegnanie. Może coś Milesa Davisa, ale z tej jego złotej ery, żeby tutaj nie wyjść zawiedzionym tym albumem.
To prawda, może cofnijmy się dosyć mocno w czasie i posłuchajmy sobie utworu John McLaughlin z legendarnej płyty Beaches Brew, rok 69. No i podobieństwo na przykład z tą płytą chociażby takie, że obie płyty są mocno elektryczne.
Oj tak, poza tym Beaches Brew jest ulubioną płytą Jędrka, tutaj naszej trzeciej osoby z redakcji. No ale Jędrek głęboko nas prosił i mówił: panowie, nie omawiajcie tej płyty beze mnie, bo to jest moja ulubiona płyta Milesa. Zatem tutaj Beaches Brew wraca coraz częściej niestety jako kontekst. Coraz smutniej nam, że nie możemy się do niej głęboko odnieść ze względu na polecenie Jędrka, no ale...
Musimy słuchać. Jędrka.
Musimy słuchać. Wyjść. Co się odwlecze, to nie uciecze. Zatem John McLaughlin z płyty Beaches Brew Milesa Davisa. Audycja nazywała się Kind of Jazz i prowadzili ją dla Państwa
Mateusz Golami,
Szymon Stępnik, za stołem realizatorskim Grażyna Bąk, a za chwilę złote lata muzyki rozrywkowej i niezastąpiony Rembi, który dziś ma koszulkę jednego z moim zdaniem niedocenianych albumów Metality, czyli Death Magnetic. Tam jest bardzo fajny utwór Unforgiven, część trzecia. No, nie wiem czemu tutaj ta płyta jest tak średnio oceniana przez fanów. Mi się bardzo podoba, może Rembi też się do tego odniesie. No ale posłuchajmy sobie na razie Johna McLaughlina. Dziękujemy Państwu.